Witam po przerwie w audycji Gdzie nogi poniosą. Dziś rozmawiamy mimo aury za oknem o noclegach w namiocie. Jest z nami Adam Kałużny i rozmawialiśmy przed przerwą o nocowaniu poza granicami naszego państwa. Czy faktycznie są jakieś problemy prawne? Jak się okazuje, nie za bardzo. Ale tutaj w przerwie między wejściami jeszcze porozmawialiśmy o innych miejscach i myślę, że warto by było, żebyś jeszcze Adam powiedział, gdzie jeszcze jest dobre miejsce, żeby nocować. Może już niekoniecznie tylko za granicą, bo nasza Polska oczywiście też jest piękna, też warto ją zwiedzać i spać w namiocie.
Jeżeli chodzi o Polskę, to fajna trasa rowerowa. Ogólnie to ja jeżdżę na rowerze i śpię w namiocie, dlatego trzymam się fajnych tras rowerowych w Polsce, dlatego polecam trasę rowerową wzdłuż Wisły. Wtedy można przenocować w Sandomierzu. Pole namiotowe jest super usytuowane, jest praktycznie w pobliżu Starówki. Jakieś mamy 200-300 metrów do bardzo ładnej, zabytkowej Starówki.
A czy ta trasa nad Wisłą, ona od którego momentu jest w miarę przyjazna? Czy to da się tak dojechać sobie od Wisły do morza, czy raczej niekoniecznie?
Czy zależy w poszczególnych województwach. Najbardziej chyba rozbudowana jest w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, w mazowieckim chyba mniej i też bardzo dobrze jest w małopolskim. Najgorzej jest w świętokrzyskim. Głównie można albo lokalnymi drogami z małym ruchu, albo po prostu po wale przeciwpowodziowym, na którym jest położona nawierzchnia asfaltowa.
Aha, to takie też są, bo przez Warszawę jak przejeżdżałem, to raczej tam...
Nie, Warszawa głównie to jest szuter, jak pamiętam.
No właśnie, szutrem, rowerem takim klasycznym, to bez problemu przejedziemy, czy też tak jakimkolwiek, może nie szosowym.
Jak się chce, to się wszystkim przejedzie.
Tak, dokładnie tak. No właśnie, wspominałeś jeszcze o Budapeszcie w przerwie.
Tak,
co
właśnie
tam ciekawego widziałeś, jeśli chodzi o pole namiotowe?
Znaczy jest pole namiotowe blisko rzeki, czyli Dunaju. Mhm. Dlatego polecam w ogóle trasę na rower taką pierwszą, jeżeli zapoznać się z trasami rowerowymi w Europie, to trasa wzdłuż Dunaju.
Mhm.
Mocne 8.
Mocne 8. W skali do ilu? Bo jak do
100,
to trochę kiepsko. Jako, że Dunaj oczywiście przepływa przez kraje alpejskie. Jak wygląda ta trasa? Bo tutaj już od razu powiedzmy słuchaczom, czy każdy da radę tak na dobrą sprawę? Bo ty jeździsz, no ale nie
trasa,
każdy tyle jedzie.
Trasa wzdłuż Dunaju jest bardzo przejezdna praktycznie dla każdego. Zależy, w którym kierunku będzie się jechać, ale nawet rzeka nie jest zbytnio o dużym nachyleniu. Polecam głównie jechać od źródeł w stronę ujścia, czyli od Niemiec praktycznie do Rumunii można dojechać.
Mhm. No to wtedy z górki mamy, tak?
No oczywiście. Ale najbardziej cywilizowana właśnie jest w krajach zachodnich, czyli Niemcy, Austria, Słowacja, Węgry. Mhm. No potem im bliżej wschodu to trochę mniej, ale też można jechać.
No dobra, teraz jeszcze kwestie bezpieczeństwa trochę. Pytaliśmy, czy ludzie jakieś mieli problemy, ale z jakimi zwierzętami zdarza ci się spotkać podczas nocowania w namiocie?
Przeważnie śpię w okolicach lasów, jakichś polan. Teraz miałem przygodę, że o linki namiotu zaplątał się dzik.
I nie mógł się odplątać?
Tak szybko przebiegł, on się chyba potknął, ja się obudziłem, było bardzo ciekawie.
Aha, ale żadnych problemów później nie było.
Nie, nie miałem.
Na wilki jeszcze nie natrafiłeś, jak
rozumiem. A też ciekawą przygodę miałem w Rumunii. Rozbijam namiot i patrzysz, że z daleka chodzi chyba dzik. Takie czarna postać w wysokości gdzieś do kolana. To wziąłem jakieś naczynie i zacząłem go odstraszać. Uciekł. Rano złożyłem namiot, przyjeżdżam i zamiast śladów racic, kopytek, to widziałem takie ślady pazurów. To się okazało jednak, że był mały niedźwiedź.
O, proszę. No tak, w Rumunii jak najbardziej możemy spotkać. No to dobrze, że to był mały niedźwiedź, wiesz?
Dobrze, że nie było w pobliżu jego matki.
No tak, tak, oczywiście. No, chyba, że była, ale może nie uznała cię za godny posiłek.
Też.
No, byłeś
uciekła.
Tak, byłeś zawinięty gdzieś tutaj w jakieś pazłotko, to tak jakby, wiesz, kebaba w folii jeść. To może dlatego nic ci się nie stało.
Sosem.
Z dobrym sosem, tak. Dobrze, jeszcze na koniec chciałbym pewną kwestię poruszyć, już ją zaczęliśmy w poprzednim wejściu, odnośnie sprzętu. Wspominałeś, że tutaj mamy te dwa rodzaje śpiworu, jeden puchowy, drugi syntetyczny, tak?
Tak.
I że tego drugiego wadą jest cena. No właśnie, ile to w ogóle wszystko kosztuje tak na dobrą sprawę? Domyślam się, że limitu jakiegoś górnego nie ma, ale
nie,
tak, żeby
limitu
to sensownie zrobić, ile to mniej więcej kosztuje?
Dobry śpiwór syntetyczny, zależy też na ilu sezonowy, czyli na ile pór roku, ale tak, żeby spać na przykład w okresie od wiosny do jesieni, to podejrzewam, że około z 500 zł się zmieścimy, jeżeli chodzi o syntetyczny śpiwór, jednoosobowy. A jeżeli chodzi o puchowe, to trzeba dołożyć 1000, czyli tak 1000, 1500.
Czyli są dużo droższe.
Są
tak?
dużo droższe, ale polecam też kupować z sprawdzonych firm, czyli najlepiej, żeby był puch gęsi, ewentualnie trochę tańszy puch kaczy. On ma trochę mniejsze właściwości, bo właśnie w puchu się rozchodzi o to, żeby on miał sprężystość jak największą, a puch gęsi ma tą sprężystość największą.
Okej. No to już wiemy, że nie jest to aż taka tania impreza, no ale zasadniczo, no jak często zmienia się śpiwór?
Śpiwór? Jak się kupi porządny śpiwór, to kupuje go się na lata. I też ważne jest, gdy się używa śpiworu puchowego, żeby używać tak zwanej wkładki do śpiworu. Czyli po prostu tak jakbyśmy mieli prześcieradło wewnętrzną śpiworu. Wtedy pierzemy prześcieradło, a nie musimy prać samego
śpiworu. Tak. To jest faktycznie dużo lepsze rozwiązanie. No a jak wygląda sprawa namiotu?
Zwracam uwagę, gdy ktokolwiek będzie kupować namiot, żeby namiot był jakby dwuwarstwowy. Czyli mamy wierzchnią warstwę, która chroni od warunków atmosferycznych, czyli od deszczu i od wiatru. I wewnętrzną warstwę, ja to nazywam sypialnia, żeby chroniła od owadów, czyli moskitów.
Aha, czyli taka już podstawowa, tak?
I pomiędzy warstwami mamy też warstwę powietrza, która izoluje, ma właściwości właśnie termiczne.
Aha, i ty taki namiot właśnie masz?
Tak, właśnie, to jest podstawa, żeby mieć namiot dwuwarstwowy, bo jednowarstwowy ma tą wadę, że gdy nasze ciała parują, to wtedy zbiera się woda, kondensuje się i potem kapie nam na głowę.
No tak, to zdarza się, zwłaszcza gdzie się jest jeszcze gorąco i rano jest rosa, to dokładnie. Jeszcze bardziej jest tym problem. No i ile takie namioty sensowne, za ile można by było je kupić?
Też podobnie jak śpiwory.
Tak? Czyli śpiwór kosztuje tyle, co namiot?
Tak, właśnie, bo każdy myśli, że najważniejsze w spaniu na zewnątrz nie jest namiot. Namiot głównie chroni nas właśnie od deszczu. Ważniejszy jest śpiwór, który izoluje nas, cieplnie nas izoluje.
A co jeszcze? Mówiłeś o karimacie, tak? Czy to może być jakakolwiek podstawowa, czy jakąś konkretną polecasz?
Karimaty dzielimy też na dwa rodzaje. Są karimaty, których nie trzeba pompować i karimaty tak zwane samopompujące. Czyli rozkładamy, ona się jakby pompuje, ma większą wysokość i trochę wygodniej się na niej śpi. Wadą takiej karimaty jest waga, no i też cena. No i można ją przebić. Polecam karimaty takie zwyczajne, piankowe. No, ale im grubsza, tym lepiej.
Trochę też chyba miejsca więcej zajmują wtedy, tak? Trzeba
też
to trochę inaczej
miejsca,
poukładać.
Ale dla mnie jest wygodniejsza właśnie karimata, której nie trzeba pompować.
No tak, jak ty jedziesz z pełnym oprzyrządowaniem. Ja jak jadę na lekko, to dla mnie jest bardzo ważne to miejsce w sakwie.
No i też mając karimatę taką piankową, nie powietrzną, to można rozbić się gdziekolwiek i nie trzeba się wtedy martwić, czy się ją przybić.
No tak. Zwłaszcza w nocy, jeżeli już się późno rozbijamy, to lepiej jest wiedzieć. A co jeszcze jest potrzebne ewentualnie tutaj, no nie mówię o tym sprzęcie kuchennym, wspominałeś, że wozisz go ze sobą. Czy jeszcze jakieś kwestie może testowałeś, może próbowałeś, nie wiem, ogrzewanie do namiotu?
Kiedyś próbowałem zrobić wentylację do namiotu, trochę się sprawdziła. Kupiłem zwyczajny wentylator na USB, powerbar, przewód ten taki aluminiowy. Sprawdzało się, tylko to huczało, no komary wlatywały.
A, czyli jeszcze ten był problem, że komary wlatywały.
Tak, musiał jakąś siatkę zastosować.
No dobra, czy jeszcze coś jest takiego, co na biwak zabierasz?
Też podstawą jest latarka czołowa.
Latarka czołowa.
Gdy wychodzimy z namiotu i przeważnie, gdy śpimy na dziko, to wiadomo, żeby dojść do toalety i żeby się o cokolwiek nie przewrócić.
No tak, czyli dwie ręce muszą być dostępne. No dobrze, Adamie, dziękuję ci bardzo za to praktyczne wspomnienie o tym, jak ten namiot wygląda, bo my tu gadu na początku o tym, jak to prawnie wygląda, jak się okazuje, no wcale niekoniecznie tak wygląda i tak jak w sumie troszeczkę wspominałem i ja i tutaj teraz Adam, no trzeba poświęcić trochę czasu na to zaplanowanie, żeby po prostu nikt się nas nie czepiał, ale drodzy Państwo, żeby nie było, od razu sobie wyczyszczę drogę do opłacania za was mandatów. To nie znaczy, że możecie wszędzie, tak? Może Adamowi się udało, może mi się też udało, chociażby w Danii, ale drodzy Państwo, to nie znaczy, że wszędzie da się rozbić i sytuacja nie jest taka zero-jedynkowa. No dobrze, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się tu bardzo dużo, a jeżeli chcielibyście w praktyce tą zdobytą dzisiaj wiedzę przekuć w czyn, no to mamy w tym tygodniu imprezę organizowaną przez AKT, co wiesz więcej, Adamie, na ten temat?
Tak, mogę serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy na tak zwany rajd lubański. To jest zimowy rajd organizowany przez Akademicki Klub Turystyczny. Startujemy w piątek, ewentualnie w sobotę i śpimy w warunkach zimowych właśnie w namiotach. Śpimy w okolicach wioski Kajny nad starorzeczem rzeki Łyny.
No dobrze, drodzy Państwo, to zapraszamy wszystkich serdecznie, którzy chcą albo sprawdzić tą wiedzę, albo sprawdzić namiot, albo po prostu dobrze się pobawić z Akademickim Klubem Turystycznym. Wstęp jest nie tylko dla klubowiczów, jak rozumiem.
Nie, wstęp jest dla wszystkich. Wszystkich odważnych.
Start skąd?
Start jest, by trzeba było wejść na stronę Akademickiego Klubu Turystycznego. Start czasami jest nawet skortowa. Ewentualnie dojeżdżamy gdzieś autobusem komunikacji podmiejskiej i potem idziemy jakieś 10 kilometrów. No i śpimy pod namiotami.
No dobrze, drodzy Państwo. Także jeszcze macie protipa na imprezę. Jak najbardziej zapraszamy oczywiście na ten rajd. No i cóż, kończymy audycję na ten tydzień. Dziękuję ci, Adamie, za to, że dzisiaj z nami byłeś.
Dziękuję.
I przekazałeś wiele informacji, a my słyszymy się za tydzień. Zostańcie z nami w radiu UWM FM.